Święty Ojciec Stanisław Papczyński, darem dla Kościoła i świata. Audycja z okazji 10-lecia kanonizacji.
Miło nam powitać słuchaczy audycji poświęconej życiu i działalności świętego Stanisława Papczyńskiego. Nagrania powstały z okazji 10. rocznicy kanonizacji świętego Stanisława Papczyńskiego, która miała miejsce 5 czerwca 2016 roku w Rzymie. Pragniemy, aby nasze radiowe spotkania przybliżyły postać świętego pochodzącego z parafii pod Egrodzie, jego działalność, dzieła oraz czasy, w których przyszło mu żyć.
Września w Podegrodziu miało miejsce sympozjum naukowe zorganizowane przez parafię Podegrodzie z okazji 10. rocznicy kanonizacji ojca Stanisława Papczyńskiego. Sympozjum zatytułowano Święty Stanisław Papczyński – darem dla Kościoła i świata. Sympozjum podzielone zostało na 3 panele dyskusyjne – panel historyczny, panel teologiczny i duszpasterski. Gościliśmy w Podegrodziu wybitnych znawców życia, działalności i nauczania ojca Stanisława Papczyńskiego. W dzisiejszej audycji przedstawimy obszerne fragmenty wystąpienia pana redaktora Grzegorza Górnego, autora książki Mocarz Boży – Święty Stanisław Papczyński, który przedstawił referat Święty Stanisław Papczyński w kontekście historycznym XVII wieku. W panelu historycznym wystąpili także ksiądz profesor Jan Kosmowski, który przedstawił życiorys ojca Stanisława Papczyńskiego, kluczowe momenty biografii, oraz ksiądz profesor Marek Chmielewski w referacie Święty Stanisław Papczyński, twórca szkoły duchowości.
Święty Ojciec Stanisław Papczyński, darem dla Kościoła i świata. Audycja z okazji 10-lecia kanonizacji.
Stanisław Papczyński urodził się w roku 1631, a zmarł w 1701, a więc żył dokładnie 70 lat. W tym czasie Rzeczpospolita toczyła wojny przez 50 lat. Tylko 20 lat życia przyszłego świętego przypadło więc na czasy pokoju. Warto dodać, że w tym okresie Rzeczpospolita nie najechała na żadne inne państwo, lecz sama musiała odpierać najazdy i ataki wojsk rosyjskich, tureckich, tatarskich, szwedzkich i siedmiogrodzkich, a także toczyć boje na Ukrainie podczas 4 powstań kozackich. Zwłaszcza powstanie chmielnickiego, które miało charakter wojny domowej, cechowało się wyjątkowym okrucieństwem. Na przykład po przegranej przez Polaków bitwie pod Batochem na rozkaz Chmielnickiego doszło do rzezi jeńców wojennych. Związanych z kazańców wyprowadzono w kilkuosobowych grupach na środek Majdanu, gdzie kozacy i Tatarzy podrzynali im gardła, ścinali głowy lub zakłuwali pikami. Reszta jeńców zgromadzona wokół placu musiała obserwować to krwawe widowisko czekając w kolejce na własną śmierć. W ten sposób zamordowano 3,5 tysiąca żołnierzy stanowiących elitę wojskową ówczesnej Rzeczypospolitej. Jedną z zabitych wówczas ofiar był niezwykle utalentowany, dobrze zapowiadający się polityk i dowódca, 24-letni Marek Sobieski, brat przyszłego króla Jana III. Mordowanie bezbronnych jeńców nie było jednak tylko specjalnością kozacką. 14 lat później doszło do bitwy pod Mątwami, w której Polacy starli się z Polakami, wojska królewskie z rokoszanami Jerzego Lubomirskiego. Buntownicy odnieśli zwycięstwo nad armią Jana Kazimierza, a po wygranej bitwie dokonali rzezi bezbronnych jeńców. Złamali przy tym szlacheckie słowo. Najpierw obiecali swoim przeciwnikom darowanie życia, a gdy ci poddali się, wówczas nie tylko zabijali swoje ofiary, lecz także ćwiartowali i hańbili ich zwłoki. Hetman Jan Sobieski, który dowodził pokonaną jazdą królewską, w liście do Marysienki zauważał, że najwięcej żołnierzy poniosło śmierć nie podczas bitwy, lecz już po niej. Pisał: z tej okazji najwięcej zginęło ludzi, że skoro na błota uszli, wywoływali ich, dając im kwartier, darowanie życia i parol, a potem zawiódłszy na górę, nie ścinali, ale rąbali na sztuki. Nie tylko Tatarowie, Kozacy nigdy takiego nie czynili tyraństwa, ale we wszystkich historiach o takim od najgrubszych narodów nikt nie czytał okrucieństwie. Jednego nie znajdują ciała, żeby 40 nie miał mieć na sobie razów, bo i po śmierci nad ciałami się pastwili. W ten sposób zgładzono wówczas kilka tysięcy osób. We wspomnianej masakrze wyrżnięty został kwiat polskiej armii, zwłaszcza zahartowani w bojach żołnierze hetmana Stefana Czarneckiego. Jak pisał w swoim pamiętniku Jan Chryzostom Pasek, regiment Czarneckiego, kawalerowie tacy, żołnierze dawni, którzy w Danii, w moskiewskich, kozackich, węgierskich okazjach dokazywali mirabilia, cuda i bywali zawsze nieprzełamani, na domowej wojnie wszyscy zginęli. Warto w tym kontekście przytoczyć dane statystyczne. Otóż w ciągu zaledwie 12 lat, między rokiem 1648 a 1660, liczba ludności Rzeczypospolitej spadła o prawie 32%, z 11 do 7,5 miliona mieszkańców. Aby sobie uświadomić skalę tej hekatomby, należy przypomnieć, że w czasie II wojny światowej Polska straciła 22% swojej populacji. Oznacza to, że między wybuchem powstania Chmielnickiego a końcem potopu szwedzkiego straty procentowe wśród ludności Rzeczypospolitej były większe niż podczas ostatniej wojny. Na przykład Pomorze straciło ponad połowę mieszkańców. Populacja Warszawy skurczyła się dwukrotnie, a Krakowa trzykrotnie. W tym kontekście dla ojca Stanisława Popczyńskiego ważnym doświadczeniem była posługa kapelana wojskowego podczas kampanii na Ukrainie. Chodząc po bojowisku pełnym zwłok poległych rycerzy, miał wizję dusz czyśćcowych, które unosiły się nad polem bitwy, podchodziły do niego i z płaczem błagały o ratunek. Wiedział, że chrześcijańskim obowiązkiem wobec zmarłych jest pochowanie ich szczątków, ale oprócz powinności względem ciała są także powinności względem duszy. Wielu żołnierzy zginęło bez pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty, niekiedy bez przebaczenia wrogom, z uczuciem nienawiści i pragnieniem zemsty w sercu. Być może niektórzy z nich poszli nawet na wieczne zatracenie. Papczyński miał jednak wizję dusz, które cierpiały niewysłowione męki w czyśćcu i prosiły go, by pomógł skrócić im katusze. Wiek XVII, zwłaszcza na ziemiach polskich, był pod tym względem wyjątkowy. Jeszcze nigdy tak wiele osób nie ginęło masowo w tak niesprzyjających dla zbawienia okolicznościach jak wówczas, bez spowiedzi, w trakcie odbierania życia innym ludziom lub życzenia im śmierci. Do tego należy dodać liczne zgony z powodu chorób zakaźnych. W samym tylko XVII wieku ziemie Rzeczypospolitej były aż 9 razy doświadczane przez wielkie epidemie dżumy, które trwały zazwyczaj po kilka lat i zbierały obfite śmiertelne żniwo. Zarazy potrafiały wyludniać całe grody, pozostawiając po sobie puste miasta widma. Ci, którzy przeżyli, na każdym kroku widzieli, jak wielką wyrwę dla społeczeństwa stanowiło zniknięcie tak wielu ludzi. Thank you.
Święty Ojciec Stanisław Papczyński. Darem dla Kościoła i świata. Audycja z okazji dziesięciolecia kanonizacji.
Stanisław Papczyński widział więcej. W nadprzyrodzonym natchnieniu śledził pośmiertne losy tych, którzy zginęli nagłą i niespodziewaną śmiercią. Doświadczał mistycznych ekstaz, w których jego duch przenoszony był do czyśćca, gdzie obserwował katusze niezliczonych dusz. Później relacjonował, że jest ich więcej niż wszystkich ludzi żyjących na świecie. Tak rozpaczliwie błagały go one o pomoc, że nie mógł im odmówić. Dlatego wszystkie swoje cierpienia, choroby, posty, umartwienia, dobre uczynki, doznawane przykrości i prześladowania ofiarowywał w intencji skrócenia męki dusz czyśćcowych. O to samo prosił też wiernych w czasie kazań w kościołach oraz kapłanów w trakcie rekolekcji. Pod wpływem swoich przeżyć postanowił rozszerzyć charyzmat założonego przez siebie zakonu Marianów, wskazując jako jeden z podstawowych celów zakonu pomoc duszom czyśćcowym. Uznawał to za podstawowy uczynek miłosierdzia względem bliźnich. Współbraciom zalecał, by podbudzali do tego katolików w kazaniach, katechezach, pismach, misjach i homiliach. Można więc powiedzieć, że ojciec Stanisław Papczyński, obserwując rzeczywistość w perspektywie nadprzyrodzonej, odczytywał znaki czasów i starał się odpowiedzieć na wyzwania, jakie niosła ze sobą jego epoka. Wojnom toczonym wówczas w Rzeczypospolitej często towarzyszyły zniszczenia i grabież na niesłychaną skalę. Spośród najeźdźców szczególną zachłonnością odznaczali się Szwedzi. Burzyli wiele zamków i twierdz, choć te najczęściej poddawały im się bez walki. Grabili i wywozili do Skandynawii zawartość skarbców, zbiory bibliotek i archiwów, przedmioty liturgiczne, a nawet architektoniczne detale. Niszczyli manufaktury, palili młyny, zalewali wodą kopalnie. Po ich przejściu na Mazowszu po głowie bydła spadło o 30%, zaś 60% pól leżało odłogiem. Realizowali hasło po nas choćby potop, zostawiając wszędzie po sobie ruiny i zgliszcza. Nastał kryzys gospodarczy. Ale znacznie ważniejszy był kryzys społeczny i polityczny, który toczył Polskę już wcześniej. Najbardziej bolesnym jego przejawem była zdrada własnego kraju. W powieści Potop Henryka Sienkiewicza jako główni zdrajcy ojczyzny przedstawieni zostali dwaj magnaci, bracia Janusz i Bogusław Radziwiłłowie. W rzeczywistości podczas najazdu szwedzkiego zdrada wśród polskiej szlachty była zjawiskiem masowym. Świadectwem tego była kapitulacja wojsk wielkopolskich pod Ujściem i litewskich pod Kiejdanami. Lista zaprzańców jest jednak znacznie dłuższa, by wspomnieć tylko nazwiska Hieronima Radziejowskiego, Krzysztofa Opalińskiego, Andrzeja Karola Grudzińskiego, Aleksandra Koniecpolskiego czy wielu innych. Warto też dodać, że jednym z tych, którzy wymówili posłuszeństwo Janowi Kazimierzowi, a złożyli przysięgę na wierność królowi szwedzkiemu, był ówczesny pułkownik wojska kwarcianego Jan Sobieski. Dopiero 5 miesięcy później powrócił on pod rozkazy prawowitego władcy. Zdrada ojczyzny była najbardziej skrajnym wyrazem choroby, która toczyła Rzeczpospolitą w XVII wieku, a objawiała się także w innych szkodliwych formach, które dewastowały ład publiczny. Jej istotą był egoizm stanowy magnaterii, która stawiała swój prywatny interes ponad dobro kraju. Historia owego stulecia dostarcza aż nadto wystarczających dowodów na poparcie tej tezy. Kiedy w listopadzie 1673 roku hetman wielki koronny Jan Sobieski rozgromił wojska tureckie pod Chocimiem, postanowił pójść za ciosem i dobić armię osmańską. Wtedy jednak wielki hetman litewski Michał Pac zabrał swoje wojska i odmaszerował do domu, udaremniając ambitny plan przyszłego króla. Jeszcze haniebniej postąpił 10 lat później kolejny wielki hetman litewski, Kazimierz Jan Sapieha. Miał on dołączyć do królewskich wojsk Jana III Sobieskiego spieszących na odsiecz oblężonemu Wiedniowi. Celowo jednak opóźniał marsz swoich żołnierzy, by nie dotrzeć na czas na bitwę z Turkami. Gdy jednak w końcu jego 12-tysięczna armia znalazła się nad Dunajem, to zamiast walczyć się z wycofującymi się muzułmanami, zaczęła pustoszyć węgierskie wsie i miasteczka. Po Wiktorii Wiedeńskiej wśród Madziarów istniał duży kapitał zaufania i sympatii do Polaków, który Sobieski chciał wykorzystać do zbudowania wspólnej koalicji przeciwko Turkom. Antywęgierska akcja Sapiehy pogrzebała jednak te plany. Samolubną mentalność magnacką prezentowali nawet niektórzy królowie, na przykład wywodzący się z jednego z najpotężniejszych możnowładczych rodów, Michał Korybut-Wiśniowiecki. Kiedy w roku 1672 na Polskę maszerowała Wielka Armia Turecka, władca nie zdobył się na żadne działanie w obronie zagrożonej ojczyzny. Wspierał go w tym Sejm, który nie zgodził się na uchwalenie wydatków na prowadzenie wojny z muzułmańskim najeźdźcą. Jedynym, który zdawał sobie sprawę z wiszącego nad krajem niebezpieczeństwa, był hetman Jan Sobieski. Król Michał wolał jednak widzieć Turków w granicach Polski niż triumfującego Sobieskiego. Dlatego prowokował żołnierzy do dezercji, przez co wschodnie ziemie państwa były praktycznie bezbronne. W tych warunkach Rzeczpospolita zmuszona została do zawarcia upokarzającego pokoju z Turcją, na mocy którego straciła Ukrainę i Podolę oraz musiała płacić sułtanowi coroczny haracz w wysokości 22 tysięcy talarów. W ten sposób Polska stała się wasalem Turcji.
Święty Ojciec Stanisław Papczyński, darem dla Kościoła i świata. Audycja z okazji dziesięciolecia kanonizacji.
Najprawdopodobniej nie doszłoby do tych wszystkich sytuacji, gdyby nie egoizm stanowy magnaterii, która używała jako instrumentu swej władzy słynnej zasady liberum veto. Właśnie to prawo krytykował szczególnie Stanisław Papczyński, uważając je za perwersyjne przekształcenie daru wolności w bezwstydną swawolę. Sprawę tę podnosił nieustannie w swoich kazaniach i książkach. W podręczniku retoryki zatytułowanym Zwiastun Królewskiej Sztuki pisał: i oto za zgodą Senatu, bez sprzeciwu szlachty, ktoś jeden wprawdzie wolny, wyrywa się ze swoim weto powtórzonym 2 lub 3 razy i natychmiast zrywa obrady, także choć wcześniej uchwalono coś najbardziej korzystnego, z powodu sprzeciwu tego jednego niegodziwca, najczęściej wroga ojczyzny, uchwała zostaje natychmiast odrzucona. Czy zatem Polsko mogę nazwać się wolną, kiedy jeden człowiek, przemawiając długo i bełkotliwie, może kiedy tylko zechce wymóc coś na zebranych? Możesz sobie rościć pretensje do wolności, ale świat nazwie cię raczej niewolnicą, istotą rozzuchwaloną, co jest jeszcze bardziej ohydne. Papczyński wiedział, o czym pisze, ponieważ za jego życia posiedzenia Sejmu były zrywane aż 20 razy przez liberum veto. W ten sposób uniemożliwiano plany reform, które miały na celu uzdrowienie pogrożonego w kryzysie państwa. Za tym ustrojowym sabotażem stali najczęściej magnaci, obawiający się utraty swoich przywilejów oraz agenci wrogich państw, dążący do osłabienia Rzeczypospolitej. Obie grupy przekupywały w tym celu skorumpowanych posłów. Niektóre fragmenty zawarte we wspomnianej księdze wzbudzały tak wielkie kontrowersje, że uruchomiono cenzurę i 4. wydanie dzieła Papczyńskiego pozbawione zostało niektórych partii tekstu. Warto zacytować zwłaszcza jeden akapit, który tak wzburzył cenzora, iż postanowił usunąć go z tomu. Posłuchajmy. Któż powie, że wolnością jest to, iż żyjemy w sposób bardziej rozpasany niż barbarzyńcy? Prawdziwa wolność polega na przestrzeganiu praw, i to bardziej praw boskich niż ludzkich. Ale wobec tego, czy znajdę w Polsce kogoś i ilu tam będzie, kto z tego tytułu, że jest wolny, nie czułby się skrępowany jakimikolwiek prawami? Jestem, odpowie niejeden, urodzony w szlacheckiej rodzinie i cieszę się wolnością. Któż może narzucić mi jakieś hamulce? Kto może pociągnąć mnie przed sąd? Kto skaże mnie jako winnego? Kto zdoła poskromić buntownika? Jestem wolny i nie uznaję żadnego pana nad sobą, chyba że sam go sobie wybiorę w wolnych wyborach, i to takiego, który pod przysięgą zobowiąże się, że nie będzie mnie karać, choćby widział mą zuchwałość, bo uważam, iż z tego powodu, iż jestem wolny, wszystko mi wolno. Co za wspaniała wolność, by nie rzec wprost samowola. Na marginesie warto dodać, że w okresie PRL cenzura uzasadniała swoje ingerencje argumentem, że usunięte fragmenty tekstów podważały założenia ustrojowe demokracji ludowej. Analogicznie można powiedzieć, że publicystyka polityczna ojca Papczyńskiego także podważała podstawy ówczesnego ustroju. Należy jednak zauważyć, że w cytowanym akapicie nie krytykował on żadnych rozwiązań systemowych z liberum veto na czele, ale piętnował pychę, egoizm, samolubstwo i zuchwałość szlachty. Te właśnie jednak wady, przywary i grzechy były przyczynami, które doprowadziły Rzeczpospolitą do zguby. Papczyński nie ograniczał się jednak do krytyki, lecz stawiał przed oczami swoich współczesnych inny wzorzec. Pisał, że rdzeniem polskiej tożsamości narodowej jest umiłowanie wolności. Nie ma nic wspanialszego pod słońcem, nic wznioślejszego, nic nad polską wolność. Musi być ona jednak wypełniona miłością. Człowiek bez miłości jest cieniem bez słońca, ciałem bez duszy, po prostu niczym. Miłość jest duszą, światłem, życiem zakonów oraz każdej ludzkiej społeczności. Miłość oznaczała dla niego zdolność do poświęceń. Najchwalebniejszą rzeczą umysłu szlachetnego jest poświęcenie się sprawom publicznym, poświęcenie swojego majątku i życia. Wszyscy, którzy marzą o zapewnieniu sobie nieśmiertelności, powinni przejąć się tą głęboką i szlachetną myślą, że przez Rzeczpospolitą należy rozumieć coś, czemu warto całkowicie się oddać i poświęcić. Na pomniki wiecznej pamięci zasługują sobie ci, którzy dla ocalenia ojczyzny oddadzą swoje życie. Im też słusznie należy się niewiędnący wieniec chwały. Narodziliśmy się nie dla samych siebie, lecz dla ojczyzny. Nie jest obywatelem państwa ten, kto żyje tylko dla siebie, chociaż z trudem da się powiedzieć o kimś, że żyje dla siebie, jeśli nie żyje dla nikogo innego. Dlatego wołał: prawdziwych mężczyzn nam potrzeba, a nie nic po nie, nie mentów społecznych. Dajcie ojczyźnie Polaków, a nie pachołków. To jest dajcie ludzi silnych, odważnych, zdolnych do wielkich wysiłków, zaprawionych do walki, przygotowanych do brania udziału w naradach. Podobnie jak Piotr Skarga czy Andrzej Bobola, był Stanisław Papczyński jednym z wielkich XVII-wiecznych proroków, których współcześni nie chcieli słuchać, a nawet kiedy ich słuchali, to nie wyciągali wniosków z ich ostrzeżeń. Niecały rok przed śmiercią Stanisława Papczyńskiego, 18 listopada 1700 roku, stoczona została pod Olkienikami bratobójcza bitwa między zwolennikami zwaśnionych rodów magnackich. W ciągu jednego dnia zginęło kilka tysięcy ludzi. Jedną z osób, która dostała się do niewoli, był koniuszy wielki litewski Michał Franciszek Sapieha. Domyślając się, że zostanie zamordowany, ukląkł przed kanonikiem wileńskim, księdzem Krzysztofem Białozorem i poprosił go o rozgrzeszenie przed śmiercią. W odpowiedzi duchowny spoliczkował księdza, a później podburzył pijaną szlachtę, by ta rozsiekała szablami bezbronnego więźnia. To wydarzenie dużo mówi o kondycji duchowej i moralnej elit Rzeczypospolitej w czasie, gdy Stanisław Papczyński przygotowywał się do odejścia z tego świata. Zaczynała się era Saska, która osłabi państwo do tego stopnia, iż stanie się bezbronne, kiedy nadejdą rozbiory. Wielu nieszczęść dałoby się jednak uniknąć, gdyby rodacy wzięli sobie do serca dobre rady i przestrogi założyciela Marianów.
Czerwca to dzień, w którym chcemy szczególnie w naszej parafii w Podegrodziu otoczyć modlitwą rodziny. Dlatego bardzo serdecznie Was zapraszam, siostry i bracia, w tym roku, w którym przeżywamy 10 lat od kanonizacji świętego ojca Stanisława Papczyńskiego, do Podegrodzia 18 czerwca, gdzie chcemy szczególnie skupić się na temacie rodziny. Chcemy otoczyć modlitwą rodzinę. W tym miesiącu dla nas to jest szczególnie czas, w którym przeżywamy główne uroczystości dziesięciolecia ojca Stanisława Papczyńskiego. Za nami sympozjum, za nami główne uroczystości dziękczynienia w Podegrodziu, którym przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Jerzy. Dlatego serdecznie Was zapraszam. Przed nami też świętowanie w Starym Sączu, święto rodziny, więc wszystko nam się to składa. Bardzo Was serdecznie zapraszam. Jeśli na sercu leży Wam temat rodziny i troski o nią, to Podegrodzie 18 czerwca jest dobrym miejscem, żeby to wyrazić. Serdecznie zapraszam. Szczęść Boże.
Za uwagę dziękuję ksiądz prałat Józef Wałaszek, ksiądz Artur Mularz, proboszcz parafii Podegrodzie i Alicja Grzesik.
Święty ojciec Stanisław Papczyński, darem dla Kościoła i świata. Audycja z okazji dziesięciolecia kanonizacji.